No witam, dajcie znać, czy widać, czy mnie słychać. Widzimy się na wyjątkowym grudniowym, świątecznym Q&A. Jak widzicie, mam bardzo profesjonalny rekwizyt. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego nie jest to czapka biskupia, tak jak u prawdziwego świętego Mikołaja, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Na czapkę biskupią nie mógłbym założyć takich słuchawek, które mam, więc musimy używać tego i nie ma innego wyjścia. Witam wszystkich. Dajcie znać, jak zwykle, czy mnie widać, czy mnie słychać i za moment będziemy lecieć odpowiadając na pytania. Jak zawsze, w pierwszej kolejności będziemy odpowiadać na pytania od patronów, gdyż mamy jedno pytanie od patrona w tym momencie, potem będą pytania od spod posta, które zadawali się wczoraj, a następnie będziemy sobie odpowiadać na pytania zadawane na żywo z superchatu oraz z donate'ów. Oczywiście donate'y można również wpłacać. Teraz będziemy na nie odpowiadać w kolejności, aczkolwiek tak jak zwykle w drugiej części Q&A. Witam wszystkich. Hello there, Adamie. No i dobra, i będziemy czapunia. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podoba. I tak jak mówiłem, rozpoczynamy od pytania od patrona, a mianowicie patron Grzegorz pyta: nie widziałem, żebyś poruszał te kwestie w swoich filmach. Jakie jest twoje zdanie na temat legalności i moralności eutanazji, uwzględniając fakt, że istnieją jej różne rodzaje, czynna, bierna, ze zgodą osoby, której to dotyczy, lub tylko jej rodziny itp. Jeśli ją popierasz, to jak godzisz ten pogląd z nauką Kościoła? Jeśli nie popierasz, to jak godzisz ten pogląd ze swoim poglądem dopuszczającym aborcję dzieci, które umrą krótko po narodzinach? Jeśli dobrze zrozumiałem twoją argumentację, że w tak trudnych i bolesnych decyzjach rodzina powinna mieć prawo wyboru, to czy nie stosuje się to ona również dobrze do eutanazji? Takie krótkie wyjaśnienie, bo ludzie, mam wrażenie, nie wiem, być może ja się nie do końca poprawnie wyraziłem, ale mam też wrażenie czasem, że niektórzy nie do końca poprawnie interpretują moje stanowisko na temat aborcji. Znaczy, ja nie uważam, że aborcja w przypadku na przykład wad letalnych, gdzie naprawdę nie ma szans na to, żeby dziecko przeżyło dłużej niż kilka godzin lub kilka dni, ja nie uważam, że wtedy aborcja jest właściwa, czy że należy, czy że cokolwiek w tym guście. Natomiast wydaje mi się, że w takim wypadku zakaz prawdy tej aborcji nie jest dobrym pomysłem na tej zasadzie. Znaczy, ja nie twierdzę, że ktoś powinien, czy że... Mówię, w sensie, ja jednak mimo wszystko, wbrew temu, co niektórym by się mogło wydawać, ja jednak podzielam katolicką opinię Kościoła katolickiego na ten temat, że nie uważam, że to nadal wydaje mi się, że jest niewłaściwe. To znaczy, widzicie, ktoś mógłby powiedzieć, że w takim wypadku postawa katolicka zmusza kogoś, w przypadku aborcji cały czas mówimy, do pewnego rodzaju heroizmu. Bardzo możliwe, że tak. Myślę, że katolicyzm w bardzo wielu przypadkach zmusza swoich wyznawców do heroizmu, natomiast jednocześnie wydaje mi się, że nie jest właściwym pomysłem z perspektywy organizacji społeczeństwa wymuszać to prawnie z powodów, które wyjaśniałem. Także to nie tak, ja nie uważam, że to jest właściwe, uważam tylko, że być może zakazywanie tego to nie jest najlepszy pomysł. I z eutanazją ponownie, ja nie powiedziałbym, że eutanazja nie powiedziałbym, że eutanazja jest czymś właściwym, ale czy zakaz prawny eutanazji biernej, która jest czynna, która jest bierna, tej, w której osoba sama podaje sobie specyfik, prawda, i sam dokonuje po prostu samobójstwa, tak, i ma po prostu to umożliwione, tak, w jakiś sposób. Nie bardzo wiem, jak chcielibyśmy karać za to w tym sensie. Ponownie, z perspektywy organizacji społeczeństwa, nie wiem, nie mam jakiegoś sztywnego zdania na ten temat, ale wydaje mi się, że byłbym w stanie zaakceptować prawnie tego typu rozwiązanie, że bo co, mielibyśmy karać ludzi, którzy nie przeszkadzają człowiekowi w tym. Ja nie mówię, że to jest właściwe. Ponownie, to co ja teraz mówię, to nie znaczy, że moim zdaniem to jest właściwe, moralne i że człowiek powinien móc to zrobić, że To, że ja mówię, że prawo być może nie powinno tego zabraniać, to nie znaczy, że moim zdaniem to może być dobre. Nie o to mi chodzi. To są zupełnie dwie różne rzeczy, ale wydaje mi się, że tego typu... Ponownie, jeżeli chodzi o bierną, czynną, bierną, tą, w której nie ma... To nie tak, że ktoś aktywnie podaje ci lek, tylko że ty sam po prostu siebie zabijasz. Nie bardzo wiem, jak mielibyśmy to kryminalizować na tej zasadzie. I tyle. Ale ponownie, to nie znaczy, że to jest właściwe, tak? Ktoś tu się pyta, czy znam Mass Effect i czy zrobię odcinek o szniwiarzach. Może kiedyś zrobię, ale nie grałem w Mass Effect. Musiałbym zagrać w niego. Więc ciężko mi powiedzieć. Raczej nieprędko. Witam wszystkich. Servus, apatyczny socjopato. Więc tak, więc podobnie, ja tu nie występuję w żaden sposób, że tak powiem, z nauką Kościoła co do tego, co jest właściwe, a co nie. Natomiast Kościół, katolicka nauka społeczna, wprost stwierdza, wprost postuluje organizację społeczeństwa, prawda, wobec pewnych norm, wokół pewnych norm katolickich, również w tym wypadku na przykład wobec wokół aborcji, wokół eutanazji również, tak? I tutaj mogę się być może różnić, całkiem być może sporą częścią katolików, uważam, że w tym momencie po prostu nie ma możliwości. Jest to moim zdaniem prywatnym, niewykonalnym jest zorganizowanie społeczeństwa wokół norm katolickich w momencie, gdy ogromna większość nawet polskiego społeczeństwa, nawet jeśli nazywa się katolikami, to jest raczej wyłącznie katolikami kulturowymi i po prostu nie podziela tych norm, nie podziela autorytetu Kościoła i tak dalej, więc wydaje mi się, że organizacja społeczeństwa wokół tych norm, po pierwsze jest niemożliwa, a próba zrobienia tego na siłę skończy się katastrofą i dlatego też wydaje mi się, że nie ma co tego po prostu wymuszać, ale to nie tak, że to jest właściwe czy coś takiego, tylko po prostu wydaje mi się to w tym momencie wydaje mi się to rozsądną drogą naprzód. Także ponownie, nie uważam, że eutanazja nie jest właściwym rozwiązaniem w kwestii moralnej, ale jednocześnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie sądzę, aby prawny zakaz tego był doskonałym rozwiązaniem tego, jakby na to nie patrzeć, dużego problemu. Dziękuję, że czapka się podoba, bardzo mi miło. Dobra, i przechodzimy do pytań spod posta. Gandalf, 3 pytanka. O matko, nie wiem, czy na wszystkie 3. No dobra, dostałeś, Gandalfie, dostałeś najwięcej, więc odpowiemy na wszystkie 3. 3 pytanka do twojego ostatniego materiału, co się dzieje po śmierci. Jak to jest, że nie możesz wyjść z piekła, bo jest poza czasem, lecz w czyśćcu już możesz rozwinąć się i przemienić i przejść do nieba? Nie mówiłem, że piekło na pewno jest poza czasem, powiedziałem, że jakbym miał, ja już nie pamiętam, jakiego słowa użyłem, ale powiedziałem, że nie wydaje mi się, aby w piekle był czas, ale nie wiem tego, nie wiem, to była taka spekulacja. Nie twierdzę, że piekło jest na pewno poza czasem, absolutnie tego nie twierdzę. Natomiast czyściec jest pewnego rodzaju. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że w czyśćcu mógłby istnieć czas, a w piekle i w niebie na przykład nie, ponieważ czyściec nie jest formą, nie jest miejscem, w cudzysłowie, wiecie co mam na myśli, nie jest stanem ostatecznym, tak? Więc być może, ale nie wiem, może w piekle jest czas. Nie mówię, że nie, mówię, że nie wiem. Mówiłem, że się zastanawiałem się. I ponownie, to nie musi chodzić o to, że w sensie nie próbowałem, bo wiem, ktoś tam w komentarzach też to opisał. Nie chcę, aby ktoś odniósł wrażenie, że uważam, że z piekła nie da się wyjść, bo tam nie ma czasu. Nie, nic takiego nie twierdzę. Istnieje bardzo wiele możliwych rozwiązań tego problemu, że tak powiem. Bardzo możliwe, znaczy ponownie, katolicyzm stwierdza, że z piekła nie da się wyjść, ale bardzo możliwe, że tak jest, że po prostu, że można doprowadzić siebie do stanu, w którym po prostu nie będziesz nigdy chciał wyjść z tego stanu. Z tego stanu wiecznego nieszczęścia i odrzucenia wszystkiego, co dobre, piękne i tak dalej. Ponownie, nie mamy tego jak sprawdzić oczywiście, tak? Ale nie twierdzę, że to jest dlatego, że tam nie ma czasu czy coś takiego, bo nie wiem tego po prostu. Drugie pytanie, jak osoba dostająca się do nieba może odczuwać stan w pełni i bycia szczęśliwą, gdy wie, że jej znajomi, rodzina wybrała inną drogę i nie ma dla nich powrotu? Bardzo dobre pytanie i ludzie sobie zadają, to pytanie jest zadawane nie od dzisiaj, że tak powiem. I też ponownie, to co my tutaj odpowiadamy na to są oczywiście spekulacje. Nie wiemy tego, prawda? Natomiast nie jest to, wydaje mi się, tak drastycznie abstrakcyjne do wyobrażenia sobie. To znaczy, na przykład wyobraź sobie, czy możesz być najedzony, wiedząc, że ludzie bliscy twoi są głodni? Po prostu jesteś najedzony, tak? To nie jest tak, że wybierasz, żeby być najedzonym albo nie być najedzonym. Po prostu została zaspokojona pewna twoja potrzeba i fakt, że u innych tych ludzi, nieważne z jakiego powodu, ta potrzeba nie została zaspokojona, nie musi to wpływać na niezaspokojenie twojej tej samej potrzeby, ponieważ to są potrzeby równoważne, tak? Bo to jest tylko przykład analogii. Nie twierdzę, że to jest tak dokładnie. Ponownie, tak jak mówiłem w sekundę, to są spekulacje. Natomiast być może jest to pewnego rodzaju uszanowanie ich wyboru, nawet jeżeli dla nich się to skończyło tragicznie, tak? I nie, ponownie, nie wiem. Nie wiem, czy domyślam się, że nie ma żadnej oficjalnej interpretacji na ten temat, ale mogę się mylić. No, tak bym na to odpowiedział. 3. Co oznacza, że Jezus ukrzyżowany i pogrzebany zstąpił do piekieł? Czy był wtedy w oddzieleniu od Boga, oderwany od Jego miłości, jednocześnie będąc nim samym, czy to metafora? Odpowiadałem już na to w którymś, już nie pamiętam w którym odcinku. Piekła do piekieł to jest staropolskie wyrażenie. W oryginale, w Grece, Bo w oryginale, nie pamiętam w którym to jest. Czemu ja nie słyszę tego? Czemu ja nie słyszę tego dzwonka donate'ów? Coś trzeba z tym zrobić. Może po prostu za cicho to mam tutaj. Do piekieł to jest forma staropolska. W oryginale, w starożytnych tekstach, kiedy się o tym pisało, to słowo, które tam było użyte, to jest Hades. Stąpił do Hadesu, czyli do zaświatów po prostu. Piekła to są w staropolskim zaświaty. Jezus nie stąpił do piekła, w sensie do stanu oderwania od Boga, tylko do zaświatów. I no bo tradycyjnie się przyjmuje, że wyciągnął stamtąd, wiecie co mam na myśli, Adama i Ewę, w tym sensie, że mówię, to jest, mi się wydaje, że to jest metaforyczny po prostu, oczywiście, mi się wydaje, że to jest metaforyczny opis wyciągnięcia ludzi ze stanu wiecznej śmierci, w której byśmy byli, gdyby nie on, na tej zasadzie. To znaczy, po pierwsze, to jest metafora, tak czy siak uważam, że to jest opis metaforyczny, to wyciąganie Adama ze stanu wiecznej śmierci, a po drugie, słowo, które tam jest użyte, to nie jest słowo piekło, tylko to jest słowo zaświaty, które po prostu w staropolskim języku tak brzmiało i ponownie w oryginalnym to jest Hades, tak? Fryderyk Nietzsche, bardzo tradycyjne pozdrowienia wesołych świąt, bardzo mi miło, również pozdrawiam Fryderyka, stały widz. Dobra, lecimy dalej. Anonim. Czy aby pójść do nieba, wystarczy chcieć? Bardzo dobre pytanie. Jednym słowem tak, a w dwóch słowach tak, ale. To nie jest takie proste, jak można by się, bo to nie jest... O, widzicie? Już słyszę. O, ktoś pyta się czy na szybko, czy jest szansa, że pojawisz się na rozmowie u Winiego. Jak Wini mnie zaprosi, to mogę się pojawić. Nie mam na ten moment żadnych przeciwwskazań chyba. Chociaż nie oglądałem jakoś dużo jego materiału, dosłownie ze dwa. Ale nie widzę przeciwwskazań na ten moment. A wracając, czy aby pójść do nieba, wystarczy chcieć. Ponownie, tak, ale... Jeszcze zanim na to odpowiem, to tu jest bardzo szybkie pytanie. Czy Bóg może dzielić przez zero? W taki sam sposób, w jaki Bóg mógłby stworzyć jakiego tutaj ładnego głośny kolor, czy Bóg mógłby sprawić, że kolor zielony będzie bardziej głośny? W sensie to zdanie nie ma sensu, tak? To znaczy nie ma sensu stawiać problemów, które są sprzeczne logicznie i pytać, czy to jest niemożliwe. To jest z definicji po prostu. To znaczy, wiecie, taka moja hipoteza na ten temat, tak? Ja też kiedyś robiłem tutaj analogię do zegara, tak? To znaczy, zegar ma pewne... zegar jest mechanizmem, który ma pewne reguły, które nim rządzą, tak? I z perspektywy kogoś z zewnątrz zegara, na przykład zegarmistrza, czy musisz stosować się do reguł, które panują w zegarze. Na przykład regułą zegara jest to, że duża wskazówka chodzi 12 razy szybciej niż ta środkowa, prawda? I pytanie, czy zegarmistrz musi się stosować do reguł panujących w zegarze? Można powiedzieć, że nie. Zegarmistrz mógłby na przykład złapać te wskazówki razem i je przesunąć na siłę, tak żeby nie był zachowany ten stosunek, tylko wtedy zegar by się zepsuł. Wtedy zegar przestałby być zegarem. Więc pytania na temat Boga łamiącego za przykład zasady logiki, wydaje mi się, że jest w pewien sposób analogiczne. I tyle. Odsyłam też do odcinka o cudach, który był, jeżeli komuś się wydaje, że cuda są łamaniem praw fizyki, nie są. Dobra, raz jeszcze wracamy do pytania, czy aby pójść do nieba wystarczy chcieć. Tak, ale... ponownie, przydałaby się tutaj jakaś dobra metafora. Wyobraźcie sobie, nie wiem, że macie profesora na studiach, nie wiem, może ktoś miał takiego, który mówi, nie interesuje mnie twój wynik, ale interesuje mnie, w ogóle tak, że przepuszczę cię do następnego, pozwolę ci zdać semestr, jeśli tylko będziesz chciał, tak? To znaczy, jeśli będziesz chciał zdać, jeżeli uznam, że chcesz zdać, to nie ma problemu, możesz zdać ten semestr. To znaczy, nie interesuje mnie twój wynik, tylko żebyś był do tego chętny, tak? No i czy student, który w odpowiedzi na to stwierdzi, okej, nic nie robię, nie zamierzam ani grama się przyłożyć do tego, a na końcu powiem mu, że chcę i będę oczekiwał, że mnie przepuści, że tak się wyrażę. To znaczy, czy taki student naprawdę chce się uczyć, chce zdać dalej, w sensie, czy to jest faktycznie to, czy jest to raczej coś innego? To znaczy, jeśli faktycznie chcesz zaakceptować zaproszenie od Boga, tak? To ponownie, jedna z rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, no to przyjmujesz to, akceptujesz to, że on przyjmuje wszystkich ludzi do siebie, tak? To znaczy, że drugi człowiek jest istotą na tyle godną, o takiej godności, że Stwórca Wszechświata przyjmuje go do siebie pomimo jego niedoskonałości. I jeśli ty w obliczu tego dochodzi do sytuacji, w której tak, Bóg akceptuje tę osobę, ale ty nie zamierzasz tej osoby akceptować, szanować, zamierzasz zrobić mu krzywdę. Mówię świadomie, tak? To znaczy, czy w takim momencie rzeczywiście akceptujesz to zaproszenie od Boga? Znaczy, to jest jakaś forma akceptowania tego, ale nie na jego zasadach, tak? Że okej, mnie przyjmij, ale wszystkich dookoła będę traktował jak śmieci. To znaczy, bo podobnie, traktowanie drugiej osoby jak nie człowieka, tak? To jest zakładanie, okej, może i Bóg uważa, że ty zasługujesz na zbawienie, ale ja uważam, że ty zasługujesz, żeby cierpieć tu i teraz. Bo na przykład go krzywdzę, nie? W sensie, myślę, że jest masa zachowań, która praktycznie przeczy przyjmowaniu łaski Bożej. Natomiast dla jasności, nie mówię tutaj o sytuacjach takich, nie mówię o sytuacjach takich, w których ktoś naprawdę chce dobrze, ale mu się nie udaje, bo nie wiem, bo stracił kontrolę nad sobą, bo w emocjach, bo nie wiem, bo jest słaby, bo cokolwiek, tak? W sensie jest coś niewłaściwego, ale nie ma co oczekiwać, że nie będziemy upadać, ale jeśli z premedytacją robimy na przykład coś złego, to jest trochę odrzucanie tej łaski, tak? I ciężko powiedzieć wtedy, że chcę. No ewidentnie pokazujesz, że nie chcesz, tak? Więc tak bym na to powiedział. Wojtek Kulik. Szalom. Czy według Ciebie da się przygotować do bycia rodzicem? O matko, nie chodzi mi tutaj o na przykład o szkołę rodzenia. Czym powinien charakteryzować się dobry ojciec? Jak można nabyć ewentualne potrzeby, cechy? Czy to w ogóle możliwe? Tak. Myślę, że dobrym procesem, który czyni z Ciebie lepszego rodzica, jest posiadanie dzieci. Serio. Znaczy tak, wydaje mi się, że można się pewnie w jakiś sposób przygotować, ale wiecie, generalnie bycie dobrym człowiekiem, jak jesteś dobrym człowiekiem, to jesteś już na połowie drogi, wydaje mi się, że bycia dobrym rodzicem, mam na myśli tutaj na przykład nie stawianie swoich potrzeb na pierwszym miejscu, tak? Ponieważ wiecie, kiedy masz dzieci, no tak naprawdę to kiedy jesteś w małżeństwie już tak naprawdę, ale kiedy masz dzieci to jeszcze bardziej, to jesteś członkiem wspólnoty, tak? Jesteś członkiem wspólnoty, w której oczekuje się od Ciebie i słusznie, to znaczy leży na Tobie obowiązek dbania o tamtych ludzi nawet kosztem siebie samego. I nie wiem, na przykład mówię, jeżeli to jest małżeństwo, to być może jest to łatwiej, ponieważ obie strony w równoważny sposób są gotowe dbać o tą drugą osobę kosztem siebie samego, przynajmniej powinno tak być, ale z dziećmi, no cóż, tam dzieci po prostu nie są do tego zdolne, tak? I wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia, natomiast nikt nigdy nie jest w 100% gotowy na dzieci czy coś takiego, ale wiecie, naprawdę cała nasza platforma biologiczna wraz z psychiką jest przystosowana do posiadania dzieci. I ja tak po sobie też trochę mam wrażenie, że dużo rzeczy się uruchamia po prostu w człowieku, kiedy już ma to dziecko i tak mi się wydaje po prostu, nie ma co przyjmować takiego, że muszę być gotowy zanim będę miał dzieci. Nie będziesz gotowy. Nie będziesz, tak? To jest niesamowicie trudna rzecz, ale niewyobrażalnie wynagradzająca i to jest, tak jak mówiłem wielokrotnie, druga najlepsza rzecz na świecie. Pytanie na szybko. Co z sytuacją, gdzie wiemy, że coś jest niewłaściwe, ale mimo wszystko ulegamy pokusie? No to jest właśnie ta sytuacja, o której... że na tym polega chrześcijaństwo, tak? Każdy z nas robi to non-stop. To jest dokładnie to. Każdy z nas robi to non-stop. Zawsze, codziennie mamy coś takiego, że wiemy, że coś jest złego, ale ulegamy pokusie, chociażbyśmy tego nie chcieli być może robić, chociaż mamy wyrzuty sumienia, chociaż wiemy, żałujemy, że to zrobiliśmy. I to nie jest okej. To znaczy, właśnie takie rzeczy Chrystus wziął na siebie na krzyżu. I to nie jest w porządku, tak? To jest coś niewłaściwego, coś złego, ale mimo to jest nam wybaczone, tak? I właśnie z tego nas Jezus wyciąga w ofierze. Więc to jest to. Tak, w sensie za coś takiego nie pójdziesz do piekła. To znaczy wszyscy by pójdziesz. Podobnie, odsyłam do poprzednich odcinków, tak? To jest coś, co jest codziennością każdego z nas. I na tym polega po części bycie człowiekiem, niestety, być może. Aleksander Kamiński. Skąd z podstawy... Jest absolut, który stworzył wszystko. Doszedłeś do podstawy. Jest absolut, który stworzył wszystko i jest nim Bóg chrześcijański. Lajkujcie, żeby widział. Bardzo dobre pytanie. I odpowiem pokrótce, bo to jest dłuższy temat i też na pewno zrobię kiedyś o tym dłuższy odcinek. Wiem, że ludzie się czasem mnie pytają, dlaczego wierzysz, tak? I ja wiem, że to ta moja odpowiedź na Q&A sprzed 2,5 roku jest dalece niewystarczająca i taka bardzo siermiężna i ogólna. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zrobię kiedyś odcinek na ten temat bardziej na poważny. Natomiast to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast pomijając nawet fakt, że tak jak mówiłem tam, okazuje się, że to działa po prostu, tak? Że aplikowanie chrześcijaństwa do twojego życia nagle pokazuje, że jesteś w stanie zrobić wszystko wszystkiego więcej i lepiej niż bez tego być może. Powiem, to jest tylko, to, wiecie, to nie jest, nie wiem, to nie jest badanie statystyczne na dużej próbie, to jest doświadczenie tylko, tak? Ale wydaje mi się, że w kwestiach takich absolutnych, w kwestiach metafizycznych trochę nie da się uciec od doświadczenia w ocenianiu pewnych rzeczy, to jest jeden z elementów. Inne elementy są takie, że ponownie, ja to bardzo ogólnie na to odpowiadam, zrobię kiedyś odcinek głębszy na ten temat, natomiast argumenty historyczne są dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ ja, kiedy zaczynałem w ogóle o tym czytać kilka lat temu, to nie spodziewałem się absolutnie niczego w argumentach historycznych. Nie spodziewałem się, naprawdę, w sensie raczej spodziewałem się, że to wszystko jest jedno wielkie, nie wiem, i właściwie trzeba to przyjąć na wiarę, bo nie ma za bardzo argumentów, bo właśnie. Ale im więcej argumentów historycznych czytałem na ten temat, tym bardziej byłem zaskoczony. No bo tak, jeżeli ktoś przyjmuje na przykład naturalistyczny światopogląd, to wiadomo, że można w nieskończoność, że tak powiem, można w nieskończoność, tak, to jest technicznie możliwe, że wszyscy apostołowie w jednym czasie doznali, nie wiem, jakiegoś ataku, albo z jakiegoś, wszyscy nagle doznali tych samych omamów i wszyscy byli przekonani, że, bo to jest coś, co mówiłem wielokrotnie w poprzednich odcinkach, że historycy zasadniczo się zgadzają, że apostołowie byli przekonani przynajmniej, że Jezus zmartwychwstał, tak? Że naprawdę wierzyli, że to jest prawda i no, hipotetycznie możliwym jest, że wszyscy dostali jakiegoś, że nie wiem, wszyscy mieli tę samą chorobę psychiczną i z jakiegoś powodu mieli takie same halucynacje. Jest hipotetycznie wykonalne, że nie wiem, święty Paweł z jakiegoś powodu doznał jest fizycznie możliwym, tak, na tej zasadzie, że święty Paweł w drodze do tego Damaszku doznał jakiegoś ataku, który na którego podstawie bardzo ciekawą rzecz, ponieważ uznał coś fundamentalnie sprzecznego z jego dotychczasowym światopoglądem, tak? I ten, cokolwiek by to nie było, poskutkowało zmianą jego światopoglądu o 180 stopni. Nie wiem, czy takie rzeczy się za bardzo wydarzają, ale mówię, że jeżeli ktoś chce, że tak powiem, jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że nie ma możliwości zjawisk nadprzyrodzonych, to oczywiście można patrzeć na to wszystko jako serię bardzo dziwnie składających się przypadków i naprawdę nieprawdopodobnych zdarzeń. Ale jeśli ktoś zakłada, ale jeżeli ktoś nie odrzuca przynajmniej, że mogą istnieć rzeczy w jakiś sposób nadprzyrodzone, to patrzy się na to wszystko, co się wtedy wydarzyło i nagle zaczyna wyglądać to moim prywatnym zdaniem bardzo ciekawie, ponieważ okej, może to był bardzo skomplikowany szereg przypadków i zbiegów okoliczności, ale jaka jest na to szansa? A może jednak to było coś więcej. Ponownie, ja wiem, że bardzo ogólnie i bardzo płytko odpowiadam na to pytanie, na pewno będzie kiedyś odcinek na to głębszy, natomiast to jest kolejny powód. Natomiast całkowicie się zgadza, że z tezy istnieje absolut, nie ma bezpośredniego przejścia do istnieje absolut, który jest Bogiem chrześcijańskim. Masz rację, to nie są te same tezy i co do tego, że na przykład teza istnieje absolut, jest moim zdaniem znacznie lepiej ugruntowana filozoficznie niż istnieje absolut chrześcijański, no oczywiście, tak? I nie da się wyjść, że tak powiem, nie da się wyjść. I o ile do tezy istnieje absolut, wydaje mi się, że da się dojść czysto rozumowo, to do tezy istnieje absolut, który jest Bogiem chrześcijańskim, tu już był pewnie pewien problem, to znaczy wymaga to pewnej wiary przynajmniej, tak? Natomiast to nie znaczy, że nie ma argumentów za tym, natomiast nie nazwałbym tego w żaden sposób dowodami, w ten sposób. Mirju. Karol Fiałkowski wrócił z kanałem na YouTube. Czy macie już termin rozmowy, debaty ugodnione? Tak jest, Karol Fiałkowski nie tyle wrócił, co chyba wystartował z kanałem YouTube i tak jesteśmy w kontakcie i mamy już ugadany termin rozmowy i mam nadzieję, że na kanale już na kanale do oglądania pojawi się ona w drugiej połowie stycznia. Także tak, jesteśmy dogadani i wszystko, że tak powiem, na swojej drodze. Sam Pulisz Boi. Od jakiego momentu w ewolucji jesteśmy stworzeni na obraz Boga? Świetne pytanie. Nie wiem. Może zacznijmy od tego, co to znaczy stworzeni na obraz Boga. Bo najlepsze wyjaśnienie tego, jakie spotkałem, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to nie znaczy, że mamy, nie wiem, jakąś boską cząstkę czy coś takiego, tylko że jesteśmy powołani do czegoś wyższego niż... Tak, myślę, powiedzieć, że do czegoś większego niż my sami. O, można tak powiedzieć, że jesteśmy powołani do czegoś więcej. To nie tak, że w nas jest coś innego, tylko że jesteśmy powołani do czegoś więcej. I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na opis tego. I pytanie, od którego momentu ewolucji? Nie wiem. Nie, pytanie, czy był jeden moment? Pytanie, czy był jeden moment, w którym to się wydarzyło? Czy był to jakiś proces? Czy były jakieś stany przejściowe? Nie wiem. Natomiast nie wykluczam, bo nie mamy tego jak sprawdzić, prawda? Natomiast nie wykluczam jakiegoś gwałtownego skoku tutaj. Bo ktoś może powiedzieć, że nie ma, gwałtownych skoków we wszechświecie, w przyrodzie, w naturze, ale czy na pewno, to znaczy skąd pomysł na przykład, że życie, znaczy między materią ożywioną a materią nieożywioną istnieje bardzo kategoryczne rozróżnienie i ja wiem, że w tym momencie będą się nagle ludzie, że tak powiem, podskakiwać, że są związki organiczne i mogą tam jakieś, i mogą one istnieć, że związki organiczne, z których mogą istnieć, z których mogą się pojawiać jakieś tam organizmy, też istnieją, ale to nie jest życie, tak? To znaczy związki, z których może powstać życie, to nie jest życie i istnieje, kłóciłbym się, że istnieje kategoryczny przeskok między materią martwą a materią żywą, tak? I nie wiemy oczywiście, jak to się stało. Ja nie sugeruję tutaj żadnych, nie wiem, cudów czy czegoś takiego. Nie, nie wiem, absolutnie nie wiem, jak to się stało. Natomiast nie jest wcale wykluczonym, że w jakiś sposób, znaczy tak, po pierwsze, oczywistym jest, myślę też, że istnieje kategoryczna różnica między ludźmi a resztą zwierząt, ale nie wykluczam w żaden sposób, że pewna zmiana mogła w jakiś sposób zajść skokowo, ale tego nie wiem. Nie wiem oczywiście. Co sądzisz na temat konfliktu modernistów z tradycjonalistami w Kościele Katolickim? Polish Eagle pyta. Nie odpowiem na to pytanie, gdyż mam już nagraną rozmowę z księdzem Szymonem Bańką z kanału Szkoły Akwinaty, który jest właśnie tradycjonalistą i rozmawialiśmy mniej więcej na ten temat i rozmowa ta powinna się pojawić na kanale w przyszłym tygodniu, więc odsyłam tam po prostu po odpowiedź. Dobra, nie będę czytał tej nazwy. Co byś powiedział swojemu dziecku, gdyby wyznało ci, że jest homoseksualne? Nie wiem. Pewnie nic ciekawego. To znaczy, no, prawdopodobnie życzyłbym mu wszystkiego, co najlepsze, z uwagi na to, że domyślam się, że byłoby to pewne utrudnienie w jego życiu, w ten czy w inny sposób, tak? Domyślam się, że jeżeli ktoś jest homoseksualistą, to jest to pewne dodatkowe utrudnienie w jego życiu mimo wszystko. Nawet na bardzo wielu różnych płaszczyznach, tak? Niezależnie od tego, jaką drogę w życiu ostatecznie próbuje przyjąć i w jaki sposób próbuje do tego podejść, to myślę, że tak czy siak jest to pewne utrudnienie. Więc to, ale no, to znaczy, na pewno bym mu jednocześnie, nie wiem, czy bym mu to powiedział, a czy bym po prostu to, mam nadzieję, żebym nie musiał mu tego mówić, bo miałbym nadzieję, że to wie, że niezależnie od tego, co będzie robić ze swoim życiem, to nawet jeżeli ja się z jego wyborami późniejszymi nie będę zgadzał, to mam nadzieję, że będzie pamiętało, że zawsze go kocham takie, jakie jest, ponieważ to tak robią rodzice, tak i... No i tak, to znaczy, wiecie co, ja wiem, że... Znaczy ponownie, wiem, nie wiem, słyszałem o takich przypadkach, jak ludzie, nie wiem, wyrzucający swoje dzieci z domu, bo się okazało, że są homoseksualne czy coś takiego, ale znaczy ja nie wykluczam, że to się dzieje, bo nie wiem, nie widziałem tego nigdy na żywo, słyszałem o takich przypadkach, ale szczerze mówiąc, to jest coś, co ciężko jest mi trochę sobie wyobrazić. To znaczy, wiecie, no ja, ludzie potrafią być naprawdę nieźli, nie? Więc to nie w tej kwestii, ale jest to coś, co jest mi trochę ciężko sobie wyobrazić być może, tak? To znaczy, no nie wiem, w sensie ponownie, sam fakt bycia homoseksualnym to przecież jeszcze o niczym nie świadczy, prawda? A ponownie, nawet jeżeli, nie wiem, wiecie co, to nie jest nawet kwestia tego. To nawet nie jest kwestia samego homoseksualizmu, tak? Ale co byś powiedział swojemu dziecku, gdyby postanowiło żyć w sposób, którego ty nie pochwalasz? No pewnie dokładnie, w sensie niezależnie od tego, jaki to jest sposób, tak? To znaczy pewnie, drogie dziecko, mam swoje zdanie na temat twojego sposobu życia, ale jesteś moim dzieckiem i kocham cię takie, jakie jesteś, tak? I życzę ci jak najlepiej, tak? Żebyś jak najprędzej dochodziło do tej swojej pełni, tak? Nie wiem, nie wiem do końca, co jest tego przyczyną, ale też mam pewne kilka hipotez, ale wydaje mi się, że również we współczesnej Polsce, ale nie tylko, jest jakiś straszny jesteś traktowany jakby, nie wiem, homoseksualizm, czy nawet powiedzmy czyny homoseksualne, które są powiedzmy w kościele katolickim oceniane negatywnie, tak? Że to jest coś, nie wiem, szczególnie negatywnego albo kategorycznie gorszego niż wszystkie inne grzechy, które my codziennie przecież każdy z nas, w których każdy z nas jest umoczony, uwalony i tak dalej. A nie sądzę. Poza tym, tak jak mówiłem, wyjaśniałem chyba nawet w poprzednim odcinku, że grzechy związane z cielesnością to są te mniej złe grzechy. Tak? Znaczy one nadal są niewłaściwe, ale są znacznie gorsze. Są znacznie gorsze sposoby na robienie złych rzeczy niż niewłaściwe zachowania cielesne. Więc przestrzegałbym przed zakładaniem, że to jest coś szczególnie gorszego niż inne rzeczy. Bartosz pyta, czy zwycięstwo Niemiec w I wojnie światowej byłoby lepsze? Nie mam bladego pojęcia. Świat wyglądałby na pewno bardzo inaczej. Nie wiem. Bo to nie, wiecie, no mam nadzieję, że wiecie, że to była wojna, to nie była żadna wojna, nie wiem, z wielkim złym, z wielką złą ideologią, tak? Tylko raczej przepychanki polityczne, za które życiem zapłaciło kilka milionów ludzi. Kilkadziesiąt. Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Byłoby na pewno kolorowo i inaczej. Tolkien czy Lewis i dlaczego? Oczywiście, że Tolkien, tak? Tolkien jest jednym z największych pisarzy XX wieku, a być może nawet szerszego zakresu, tak? Lewis nie jest jednym z największych pisarzy XX wieku. Lewis jest bardzo ciekawym pisarzem, ale Lewis nawet nie jest jakimś szczególnym teologiem, tak? Raczej popularyzatorem teologii niż teologiem. Więc Lewis jest fajny, ja bardzo go lubię, ale nie, no oczywiście, że Tolkien. No, o czym my tu mówimy? Jestem biseksualny i interesuję się makijażem. I tylko z tego powodu ludzie myślą, że mam lewicowe poglądy, a mam mocno prawicowe. Skąd ten stereotyp? No bo statystycznie rzecz ujmując, to chyba nawet nie jest tak, że osoby... Znaczy może tak. Patrząc na niektóre zachowania całkiem sporej części konserwatystów w Polsce, nie bądźmy zaskoczeni, że osób z mniejszości seksualnych ciągnie do poglądów lewicowych. No chyba nie trzeba tego nikomu wyjaśniać, tak? W sensie jak się widzi transparenty na Marszu Niepodległości, no to nie jest dziwne, że ludzie, których te transparenty czasem osobiście dotyczą, nagle patrzą w lewą stronę. To jest zupełnie naturalne zjawisko i wiecie, czyja to jest wina. Natomiast no, jest chyba tak. W sensie to chyba nie jest nic kontrowersyjnego w stwierdzeniu, że osoby, nawet nie tylko osoby, które należą do mniejszości seksualnych, jakże osoby, które po prostu mówią o mniejszościach seksualnych i są aktywnie, w cudzysłowie, zatroskane o ich dobrostan, w większości są po lewej stronie polityki, czy tam bardziej postępowej, więc no po prostu jest to, no to jest stereotyp, tak? To znaczy jest to stereotyp, który ma pewnie statystyczne przełożenie na rzeczywistość, no i ludzie oceniają się za pomocą stereotypów. Szkoda, lepiej, żeby tak nie było. No i wierzę, że to dla ciebie frustrujące, ale nie wiem, co z tym zrobić, tak? To jest pytanie ogólnie o stereotypy. Dobra, jest już chyba tak, więc będziemy przechodzić do pytań z czego? Z donate'ów i z superchatu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Matko Święta, ile tego jest? El Presidente. Zastanawiam się, czy jest szansa, żebyś porozmawiał z syjonistą. Proponuję Tomasza Pawła Czaple. Jeżeli go nie kojarzysz pana, to polecam wygooglować. Postaram się wygooglować. Nie mam nic przeciwko, nie mam w tym momencie zaplanowanego takiej rozmowy, ale mogłaby być ciekawa. Czemu nie? Nie mam. Ponownie, nie mam nic przeciwko, tak? Adrian. Cześć Szymon. Czy jest szansa na to, że pojawi... A, to już było. Co sądzisz o metalu? Czy black metal może negatywnie oddziaływać na relacje z Bogiem, duszę? Kiedyś mam pewne opinie na ten temat, chociaż zaznaczam, że to są tylko opinie. Myślę, że nurzanie się w treściach po prostu niewłaściwych, tak? W treściach niosących niewłaściwy, niemoralny, nie... myślę, że tak można powiedzieć, przekaz, jest szkodliwe, tak? To znaczy oswaja nas z pewnymi rzeczami i oddala nas od tego, co właściwe, czyli od Boga. Natomiast to nie jest kwestia, wydaje mi się, że gatunku muzyki, tylko ewentualnie raczej właśnie treści, tak? Treści. To znaczy to nie jest problem z muzyką samą w sobie, tylko są zespoły black metalowe, których treść ich utworów jest moim zdaniem niewłaściwa. To nie są rzeczy, które chciałbym wypowiadać, czy śpiewać, czy kontemplować je. Są to teksty, z którymi się po prostu nie zgadzam, tak? Sztuka też, znaczy tak, sztuka może być, nie widzę powodu, dla którego sztuka nie mogłaby być szkodliwa. Czemu nie? Więc, no. Ale to nie jest kwestia samej muzyki, samej w sobie, tak? Tylko ponownie treści. Ja lubię metal osobiście bardzo. Black metal może niekoniecznie, ale metal sam w sobie jak najbardziej lubię. Symfoniczny. Szymonie, czy inwestujesz w bitcoiny, ethereum czy krypto ogólnie? Jakie jest twoje zdanie o kryptowalutach? Jakiekolwiek moje zdanie o kryptowalutach byłoby nieistotne, ponieważ się na tym nie znam w ogóle. I nie inwestuję, ponieważ się na tym nie znam. Czy chciałbyś na jakiś temat podebatować z Karolem Fiałkowskim? Tak, wiemy, otworzył kanał i tak jak już mówiłem wcześniej, będą z nim debaty. Jakie zespoły polecasz grające metal symfoniczny? Osobiście znam Nightwish i Haggard. Też znam Nightwish i Haggard i bardzo polecam. Within Temptation też bardzo polecam. Ciekawostka na temat Within Temptation. Teksty Within Temptation sprawiły, że zacząłem szukać w internecie informacji, kto pisze ich teksty i czy przypadkiem nie jest katolikiem. I chodzą pogłoski, że tak, a to by wyjaśniło pewne rzeczy naprawdę. Więc to tak a propos treści, tak? To też jest metal, a nie mam nic do zarzucenia tamtym treściom, że tak powiem. Evanescence może, nie wiem, czy Evanescence to jest właściwie metal. To są takie, wiecie, to są rzeczy, które były popularne, jak ja byłem młody, więc mam do nich sentyment. Haggard odkryłem relatywnie niedawno i też polecam, bo jest też z takich nowszych rzeczy tak naprawdę. O, dlaczego Bóg zesłał Chrystusa w takim, a nie innym momencie? Jak to się ma do bezczasowości Boga i podległości ludzi wobec czasu? Świetne pytanie. Mam hipotezę na ten temat. Oczywiście to jest hipoteza, spekulacja. Zwróćcie uwagę, kiedy się pojawił, kiedy się urodził. Na to też odpowiem, ale za chwilkę. Kiedy się urodził Jezus? W momencie, gdy Imperium Rzymskie objęło całe Morze Śródziemne i było niekwestionowanie dominowało w regionie. I był tak naprawdę w tym regionie, prawda, w regionie Izraela, pierwszy punkt w czasie, gdy na tak ogromnej przestrzeni można było podróżować w obrębie jednego państwa, jednego imperium, rozmawiać zasadniczo jednym językiem, albo łaciną, albo greką, no ale no wiecie, że to było bardzo zbliżone. I można było w dużej mierze wolno, w wolności głosić poglądy na ten temat. Wiadomo, że to się różnie bywało z tym, tak? I były również prześladowania i tak dalej, ale można było zanieść te informacje po krańce imperium, tak? Po krańce tamtego świata, prawda? Bo ten świat, wiadomo, był zamknięty w dużej mierze do tego. I jak wiemy, ostatecznie to imperium przyjęło tę wiarę i tę wiadomość i od nich w pewien sposób ideowy pochodzimy. Czyli można powiedzieć, że Jezus urodził się tak szybko, jak tylko się to dało. No bo wcześniej po prostu nie było możliwości, aby jego przekaz tak szybko się rozprzestrzenił. To znaczy Imperium Rzymskie, którego Izrael był częścią, stwarzało unikalne możliwości na rozprzestrzenienie się, jak również skodyfikowanie, prawda, i tej myśli. I wydaje mi się, że być może właśnie dlatego, że po prostu tak szybko, jak tylko się to dało. Tak? Że wcześniej po prostu nie miałby wcześniej jego przesłanie nie byłoby skutecznie propagowane. A w tym momencie mogło i w tym momencie przyszedł. Nie wiem, hipoteza. Nie mam pojęcia, czy to prawda. Ogarnij tego Discorda. Wiem, że powinienem. Co myślisz o przeżyciach religijnych za sprawą psychodelików? Być może są prawdziwe, nie mam pojęcia. Nie wykluczam możliwości, że psychodeliki odblokowują jakiś wyższy rodzaj percepcji, który faktycznie sprawia, że masz kontakt z czymś, co nas w jakiś sposób przekracza. Ale nie wiem tego, też nie testowałem tego nigdy na sobie, więc ciężko mi powiedzieć. Ale możliwe. Czy znasz teologię Williama Lane'a Craig'a? Jeżeli tak, to co o niej sądzisz? Niech nadzieja Chrystusa będzie z wami i nawzajem. No, znam tak bardzo pobieżnie. No, w sensie wiem, że on jest taki zaangażowany w debaty. To jest pastor. Czy on jest pastorem? Nie wiem, czy on jest pastorem, ale jest apologetą na pewno protestanckim. Bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wiecie, on funkcjonuje w specyficznym środowisku, więc no po prostu odzwierciedla je też. Natomiast jeżeli chodzi o takie, no nie wiem, pod względem filozoficzno-teologicznym, takim akademickim, ponieważ oczywiście twórcą akademickim też, to też nie jestem dobrą osobą do oceny tego. Szymonie, co według ciebie mogłoby rozwiązać problem demograficzny w Polsce? Czy mogłaby tu pomóc propaganda promująca posiadanie potomstwa? Tak, to prawda. Myślę, że mogłaby. Wiecie, ja mam taką kolejną hipotezę. Znaczy, to się na pewno nie wydarzy, to co ja teraz powiem, ale gdyby nagle ludzie zaczęli się robić bardziej religijni, to prawdopodobnie by to pomogło rozwiązać problem demografii w Polsce, bo wiemy, że ogólnie ludzie bardziej religijni, mówiąc bardziej religijni, mam na myśli praktykujący religię, nie deklarujący się jako wierzący, mają więcej dzieci. I wydaje się, że tu jest przyczynowość, tak? Też były odcinki na ten temat, nie będę tego rozwijał jeszcze bardziej, natomiast niewykluczone, że to by mogło pomóc. Ale to się oczywiście nie wydarzy i no też wiemy dlaczego, tak? To nie jest tak, że nie wiem, ktoś się uwziął na tych katolików w Polsce, tylko katolicy w Polsce mają bardzo duże, że tak powiem, zaległości i no nie będziemy rozwijać tego tematu, ale myślę, że to mogło pomóc, ale to się nie wydarzy. Natomiast czy propaganda mogłaby pomóc? Myślę, że mogłaby. Ale wiecie, no rząd położył się, w sensie z takim hajsem, jaki idzie na TVP, naprawdę dałoby się zrobić dobrą propagandę prorodzinną. Ale tego nie robią. Nie wiem, czy nie potrafią, czy co, ale no... No. Co uważasz o nihilizmie epistemologicznym? Jeżeli ma rację, to nie ma sensu o nim mówić, prawda? Tak, tutaj już było. Jakie polecasz zespoły... A to też już było. Dlaczego? To też już było. Czy osoby niebinarne są nimi, ponieważ Bóg tak zdecydował i chciał je jakoś dodatkowo przetestować? Nie sądzę, aby tak było. To znaczy, może zacznijmy od tego, że co to znaczy, że jest osoba niebinarna? To znaczy, osoba niebinarna to jest osoba, która nie określa swojej tożsamości płciowej ani jako męska, ani jako żeńska, tylko coś innego. Albo coś pomiędzy, albo coś w ogóle poza tym podziałem. I z całym szacunkiem, ale ja tego trochę nie rozumiem, naprawdę. To znaczy, ja rozumiem, że są osoby transseksualne, tak? To znaczy, że mają tożsamość płciową, to rozumiem, że mają tożsamość płciową niepasującą do ich platformy biologicznej, że tak powiem, i to jest normalne, że tak powiem, zjawisko psychiatryczne, tak? I natomiast... Znaczy, wiecie co, może czegoś nie rozumiem po prostu, tak? Ale tożsamość płciowa z definicji jest męska lub żeńska, to znaczy dotyczy płci. Oczywiście jest masa innych tożsamości, które człowiek może mieć, ale to nie jest już tożsamość płciowa, tak? No nie wiem, każdy z was jest bratem, siostrą, nie wiem, pracownikiem huty, inżynierem, lekarką, kimś tam jeszcze, albo nie wiem, chrześcijaninem, ateistą. Każdy ma tysiąc możliwych tożsamości, natomiast jeżeli tożsamość nie dotyczy męskości lub kobiecości, to nie jest tożsamością płciową. I jeżeli ktoś mówi, że nie jestem ani tym, ani tym, to dlaczego, to czy ta osoba nadal mówi o tożsamości płciowej? Czegoś tu nie do końca rozumiem i nie jestem pewien, czy jest to sformalizowane gdziekolwiek, może się mylę, nie wiem, ale znam też pewnych ludzi, którzy się deklarowali jako niebinarni, i po zapytaniu ich, co to dokładnie znaczy, powiedzieli, że ciężko im to wyrazić i za bardzo nie są do końca pewni. Więc nie wiem, być może powinno... Jeżeli ktoś nie potrafi czegoś wyjaśnić, to być może nie powinien oczekiwać od reszty, że będzie się do tego stosować na przykład. Nie wiem do końca, co z tym zrobić, nie wiem, czy cokolwiek powinniśmy w ogóle z tym robić. Tak? Każdy może się uważać za to, co, że tak powiem, co mu... Za to, za co się uważa, nawet nie ma za bardzo wyboru, za co się uważa, prawda, przecież. Natomiast nie bardzo rozumiem tę ideę, poza tym, że jest to performance, poza tym, że jest to w jakiś sposób performance podkreślający, że nie mieścisz się w kategoriach, że jesteś w sposób absolutny poza kategoriami. I rozumiem, że to też może być część czyjejś tożsamości, tak? Być może częścią czyjejś tożsamości jest to, że nie da się skategoryzować. On nie zgadza się na to, żeby przypisać do niego jakiekolwiek kategorie, z którymi wiązałyby się określone oczekiwania i normy, prawda? I ja nie mówię, że to jest świadomy wybór, tak? To nie musi być świadomy wybór, to nie o to chodzi, absolutnie. Ale nie wiem, nie bardzo wiem, co o tym myśleć, tak? Natomiast nie sądzę, żeby to było, nie wiem, no to... No to pytanie to równie dobrze można by zapytać, nie wiem, ludzi, którzy mają chorobę dowolną, tak? Nie sądzę, aby to działało w ten sposób. Cześć Szymonie, mówię, że z Bogiem można nawiązać relacje. O ile to niezbyt intymne pytanie, to jakbyś opisał swoją relację z Bogiem. Niewdzięczną prawdopodobnie. Dobre pytanie. Nie bardzo wiem, jak to opisać, nie bardzo wiem, jak to, do czego to porównać, o, w ten sposób, ponieważ nie mam chyba niczyjej innej relacji z Bogiem do porównania. Natomiast... Dobre pytanie. Jakbym opisał swoją relację z Bogiem? Znaczy, to jest takie coś, z czym mam delikatne wrażenie, że wkładam w to zdecydowanie za mało czasu i wysiłku i widzę, tak, myślę, że mogę powiedzieć, że widzę, że gdybym wkładał w to więcej zaangażowania, to po prostu to byłoby to po prostu lepsze dla mnie, tak? Natomiast jest to coś, co sprawia, co daje pewien punkt bezpieczeństwa. Myślę, że mogę tak to nazwać. Myślę, że jest to pewien rodzaj. Myślę, że jest to rodzaj w pewien sposób. Myślę, że jest to relacja w pewien sposób analogiczna do rodzica, no bo nie bez powodu wyobrażamy sobie Boga jako w pewien sposób rodzica naszego, tak? Natomiast no, staram się, aby była to relacja, wokół której orientuję resztę swojego życia. Czasem mi się troszkę udaje, zazwyczaj nie do końca. No. Co myślisz o limitach prędkości na autostradach i drogach kategorii S? Byłbyś za podwyższeniem ich, na przykład zniesieniem ograniczenia prędkości na autostradach? Nie mam żadnego zdania na ten temat, przekro mi. Dlaczego w kościele katolickim istnieje obowiązek chodzenia do kościoła, gdzie odbywa się chwalenie Boga? Po co to Bogu? Po co to ludziom? Bogu to po nic, nam to jest potrzebne. Bo gdzie dwóch lub trzech wzywa wspólnie mojego imienia, tam ja jestem pośród nich. We wspólnocie łatwiej jest, mam wrażenie, mieć relację z Bogiem. Pomimo, iż relacja z Bogiem jest indywidualna, to mam wrażenie, że we wspólnocie, gdy robimy to razem, jest to po prostu łatwiejsze. I tak, do tego oczywiście dochodzi czysto warstwa społeczna, tak? Wiemy, święty Judasz mówi, cześć Szymonie, cześć święty Judaszu. Polecam komentarze tego pana na kanałach. Wiemy, że religia jest zasadniczo korzystna społecznie, tak? To nie znaczy, że nie ma negatywów, ale wiemy, że zasadniczo, są były też odcinki na ten temat, przynosi po prostu wiele na warstwie czysto socjalnej, społecznej korzyści dla wspólnoty, więc z czysto tego powodu nawet to się po prostu w wspólnocie, w tym również jej członkom się opłaca, żeby wszyscy się raz na tydzień gromadzili w jednym miejscu i kontemplowali to, co jest właściwe w życiu. A poza tym, z czysto katolickiej perspektywy, w kościele są sakramenty i nigdzie poza za bardzo, znaczy no, tych konkretnych, które są nam się za bardzo nigdzie indziej nie ma, poza pewnymi wyjątkami, więc to jest kolejna rzecz. Natomiast to nie jest po coś Bogu, to jest po to, żeby się zgromadzić w jednym miejscu i wspólnie wielbić Boga, tak? Bo to nam pomaga. I to nie musi być w kościele, tak? To nie musi być wewnątrz budynku, tak? To, że to jest budynek, to jest dla pewnej wygody organizacyjnej, tak? To nie jest, że Bóg jest bardziej w kościele niż gdzie indziej. Nie, nic z tych rzeczy. Bóg jest we wspólnocie, tak? Duch Święty jest we wspólnocie chrześcijan i tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie wspólnie wołamy, tam mam wrażenie, że łatwiej jest po prostu nawiązać tą relację. Istnieje ustawa na temat chorób leczonych przymusowo, to jest pod karą grzywny, aresztu, dżuma, kiła, etc. Co sądzisz o COVID w tej perspektywie? Dobre pytanie. Naprawdę kiła jest leczona przymusowo? Nie wiedziałem. To znaczy, rozumiem, że leczenie chorób bardzo wysoko zaraźnych i śmiertelnych... Czy dżuma jest śmiertelna nadal? Chyba nie. Nie jestem pewien. Więc będę próbował operować na abstrakcjach, bo konkretów po prostu nie znam. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że mogą być leczone przymusowo choroby w sytuacji, gdy nieleczone stwarzają one zagrożenie życia i zdrowia innych, znaczy poważne zagrożenie, na przykład zagrożenie życia innych osób, tak? No to wtedy uzasadnionym jest, że na przykład państwo w ramach obrony życia innych obywateli może zmusić tego gościa, żeby się wyleczył, jeżeli sam nie chce, no bo broni w ten sposób życia innych ludzi. Natomiast czy COVID się do tego podlega? Mam nadzieję, że są bardziej skuteczne sposoby obrony ludzkiego życia niż przymusowe leczenie. Nawet przymusowa kwarantanna, tak, jest pewnego rodzaju rozwiązaniem tutaj. Więc, ale nie, czy podobnie, COVID ma mikroskopijną śmiertelność, tak, mimo wszystko patrząc na ogół społeczeństwa, więc to nie jest dżuma, tak, na pewno nie to, co było z dżumą kiedyś, więc, ale nie, wolałbym nie z perspektywy COVID-a, zwłaszcza, że to dotyka tak ogromnej ilości ludzi i nie bardzo wiem, jak miałoby to być zaimplementowane bez jakiejś tyranii szeroko zakrojonej, co nie wiecie, jeszcze poczekajmy jeszcze parę lat, zobaczymy. Dlaczego masturbacja jest grzechem? Mało który ksiądz to tłumaczy. Pozdrawiam. Dobre pytanie. Sam nie jestem do końca pewien, pewnie, ale możemy się nad tym zastanowić przez chwilkę. To znaczy, wiecie co? Ksiądz mi w liceum tłumaczył to na tej zasadzie, mi, nam, klasie, tak, że ciężko mówić o winie w kwestii masturbacji, jeżeli mówimy o nie wiem, nastolatkach nabuzowanych hormonami, tak? Że okej, być może to jest coś, co nie jest do końca, że tak powiem, nie nakierowuje cię, że tak powiem, na te właściwe rzeczy w życiu, ale ta wina jest na pewno wielokrotnie mniejsza, jeżeli naprawdę, no ponownie, ludzie mając kilkanaście lat czasem zachowują się, są pod wpływem pewnych napięć, myślę, że mogę powiedzieć, psychologicznych, tak? I nie ma co się oczekiwać, nie ma co oczekiwać, że tak powiem, że... znaczy może tak, trzeba brać na to poprawkę. Natomiast, no, wiecie pewnie, że współcześnie, gdy, że tak powiem, to tabu jest zasadniczo po prostu nie istnieje, to zwłaszcza wraz z rozwojem i powszechną dostępnością pornografii, to robi się powoli na razie, ale robi się powoli, zwłaszcza wśród ludzi młodych, pewien problem z tym związany, że zamykają się w tym i nie szukają realizacji, że tak powiem. Wiecie, że popęd seksualny jest też motywatorem do zawiązywania relacji społecznych i potem komórki rodzinnej i tak dalej, i na tym generalnie leży trochę społeczeństwo. Tak? Ja wiem, że to robię bardzo duże przeskoki ogólnie, ale ogólnie tutaj odpowiadam. I być może, nie wiem, być może jest to jedna z tych norm, które, być może jest to jedna z tych norm, które nawet jeśli są nieprzestrzegane, to dobrze, że są normą, tak? Natomiast ponownie na przykład rozważanie tego w kontekście, nie wiem, nastolatków, na przykład to jest w ogóle jeszcze jedna kwestia, ale robienie tego, no, ponownie, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej popularnej pornografii, jeżeli się poczyta na ten temat, w jakie problemy ludzie przez to wchodzą po prostu, nie też mordem, w jakie problemy ludzie przez to wchodzą, to w momencie, kiedy angażując się w to, potem nie angażujesz się w pewne inne rzeczy, które być może byłyby korzystne nie tylko dla ciebie, ale i dla innych ludzi, to na przykład to robi się to w dość oczywisty sposób problematyczne. I chciałbym przypomnieć, że w ogóle to jest być może taka nie do końca znana rzecz, ale wiecie pewnie, że onanizm bierze się od Onana z Biblii. To był koleś w Biblii, którego grzech polegał na tym, że, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręcam tego, według prawa starożytnych Hebrajczyków, on wziął za żonę swojego zmarłego brata po to, żeby wzbudzić w niej potomstwo po swoim bracie. Prawdopodobnie kojarzycie, że takie praktyki były, jeżeli facet umierał bezdzietnie, to w jego żonie jego brat mógł wzbudzić potomstwo, tak? Żeby ta kobieta nie została sama, nie została wdową bezdzietną, tylko żeby chociaż miała dziecko i żeby, że tak powiem, miała jakieś perspektywy na... Bo wiecie, jak się nie ma dzieci, to się na starość umiera po prostu, jeżeli się żyje w epoce brązu, tak? Na starość mam, wiecie co mam na myśli. I Onan po prostu wiedząc, że będzie mógł współżyć z tą kobietą, dopóki ona nie zajdzie w ciążę, a potem już nie, to właśnie dokonywał tego, aby zmniejszyć szansę na zapłodnienie tej osoby, żeby wydłużyć czas, w którym będzie mógł sypiać tą wdową po swoim bracie, żeby był to ewidentny wał, że tak się wyrażę, tak? Próba. I od tego czynu się wzięło to słowo. Także rozważając ten temat, należy rozważać go w znacznie szerszym kontekście niż tylko nabuzowanych hormonami nastolatków. Nie wiem, mam nadzieję, że może odpowiedź trochę odeszliśmy z tego dalej, ale mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem. Dobra, będziemy kończyć powoli. Jest jeszcze kilka pytań, odpowiem na wszystkie, ale powoli kończymy, bo mi się kończy głos i jest już późno. Co musiałoby się stać, żebyś przestał wierzyć? Nie mam bladego pojęcia. To znaczy, no, pewnie wzięłoby mnie to z zaskoczenia, tak? Co by się musiało starzyć? Musiałby mnie ktoś przekonać, że że Jezus nie zmartwychwstał, tak? Ale nie wiem, co musiałoby się stać. To znaczy, wiecie, to jest takie trochę, tak jak pytanie co by się musiało stać, żebyś przestał wyznawać jakiś swój aksjomat, tak? No... Znaczy aksjomat to może nawet nie jest dobre słowo tutaj, ale co musiałoby się stać, żebyś ty przestał wierzyć w coś, wokół czego orientujesz swoje życie? No jakby, myślę tak, to nie znaczy, że nie ma takich rzeczy, ale raczej ciężko je przewidzieć, tak mi się zdaje. Eliotta. Hej, cześć Eliotto. Pytanie z innej beczki. Jak się czujesz, Szymonie? Bardzo mi miło. Odczuwasz ten nastrój świąteczny? Ja tak, Wigilię spędzam z przyjaciółmi w tym roku, jest okej, pozdro. To pozdrów przyjaciół. Ja myślę, że odczuwam. Wiecie... Pisałem to dzisiaj pod tym, nie wiem, ale się dowiem. Jak się ma dzieci, to święta są fajniejsze, bo one to już przeżywają. Nawet ta moja dwulatka, już przeżywa święta i się jara się światełkami i wszystkim i to się udziela bardzo. Naprawdę, święta są jeszcze... Znaczy ja zawsze lubiłem święta, tak? Bo lubię swoją rodzinę, lubię z nimi przebywać i nawet... Nawet w takim czasie mam nadzieję, że będę miał chociaż chwilkę gdzieś tam po drodze, żeby z nimi się pospotykać, zwłaszcza, że są, że tak powiem, blisko, przebywają geograficznie mnie. Natomiast także tak, myślę, że udziela mi się świąteczny nastrój i też się cieszę i życzę wszystkim wam, żeby się jak najbardziej udzielił, żebyście wyciągnęli z tego, żebyście naładowali się tym trochę na przyszły rok. Ja zamierzam na pewno. Witaj Szymonie, mam takie pytanie. Mianowicie, jak to jest, że anioły zbuntowały się i odeszły od Boga, skoro były z nim w jedności? Czy anioły były z nim w jedności? Nie wiemy, jaki jest status aniołów, że tak powiem. Czy anioły są zbawione? Dobre pytanie, nie jestem pewien. Nie wiem, czy jest jakaś formalna interpretacja. Natomiast one są innego rodzaju bytem niż my. Tak, to nie jest anioł to nie jest człowiek bez duszy, człowiek bez ciała, przepraszam. Tylko to jest coś innego, ktoś inny. Więc nie wiemy, jak to dokładnie działa. Natomiast oglądałem kiedyś bardzo ciekawy wykład na ten temat, na temat angelologii jakiegoś księdza teologa. I musiałbym go podlinkować, ale w bardzo ciekawy sposób opisywał on tam że ten bunt nie nastąpił po jakimś czasie czy coś takiego, tylko... Znaczy ksiądz chyba zakładał tam, że anioły istnieją w wieczności, tak? Znaczy, że podobnie jak Bóg doświadczają wszystkiego naraz i że ich po prostu, że ten akt woli niektórych z nich, który postawił ich w opozycji do Boga, po prostu do tego, co dobre, nastąpił tak jakby jakiego słowa to użyć, bo nie pamiętam jakie słowo było tam użyte, nastąpił z nie na samym początku, bo to jest trochę nieodpowiednie słowo, ale wraz z ich zaistnieniem, to znaczy wraz z ich zaistnieniem od razu, w cudzysłowie, podjęły one taką decyzję. Natomiast nie zakładałbym, że anioły były w jedności z Bogiem, czy coś takiego. Nie wiemy tego po prostu. Czy kultura gwałtu jest więcej niż tylko przemijającym powoli stereotypem marginalnym ilościowo zbiorem zachowań? Życzę wesołych świąt. A co to jest kultura gwałtu? Ponieważ jest bardzo dużo różnych definicji tego pojęcia przecież, prawda? I... Jeżeli jako kulturę gwałtu rozumiemy normalizację zachowań, które są, jakiego słowa chcę użyć, które normalizują po prostu niechciane, niebezpieczne, napastliwe, napastujące zachowania seksualne wobec kobiet i że jest to w jakiś sposób normalizowane w społeczeństwie, tak? Nie narzucanie się na przykład tak kobietom, czy oczekiwanie od nich czegoś, że będą coś robić wbrew swojej woli w temacie seksualnym i tak dalej. Naprawdę nie są... Znaczy tak, jeżeli ktoś mówi... Wiecie, to jest oczywiście gra słowna, tak? Jak wszystkich... Ludzie, którzy używają tego typu... Może nie. Ludzie, którzy wymyślają tego typu sformułowania, oczywiście bardzo dobrze wiedzą, co robią, bo używanie tej nomenklatury zakłada, że... Znaczy, nie tyle zakłada, co sugeruje odbiorcy, że nasza kultura taka jest ogólnie. To nie tak, że gdzieś tam ktoś może przejawiać takie zachowania, czy że jakieś środowiska mogą sugerować takie normy. Nie. Tylko, że nasza kultura, nawet jeżeli osoba, która to wypowiada, nie mówi tego wprost, nawet jeżeli osoba być może nawet sama tego nie uważa, to używa się takiej nomenklatury, żeby od razu również użyć tego jako dźwigni nacisku do gwałtownych reform i postępu społecznego, bo wszystko, co do tej pory w naszej cywilizacji zostało zrobione, należy zmienić, bo przecież wytworzyliśmy kulturę gwałtu. Natomiast jeżeli ktoś chce sugerować, że istnieją jakieś środowiska, czy że istnieją zachowania, że istnieją środowiska normalizujące tego typu zachowania, czy że nie wiem, czy promujące tego typu wzorce, to wyobrażam sobie, że może tak być. Natomiast chyba też nie miałem za bardzo styczności z tym na jakąś szeroką skalę, a może inaczej, nie miałem za bardzo styczności z tym w sytuacji innej, niż gdyby nie było to powszechnie akceptowane, tak? Bo to, że są ludzie, którzy tak uważają i że są być może nawet jakieś środowiska hermetyczne, które to promują, jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak, natomiast próba tego kategoryzowania to jako cecha naszej kultury jako takiej, no jest tak, jak mówię, raczej wydaje mi się grą po prostu. Dobrych świąt, Bożego Narodzenia, pozdrawiam. Również pozdrawiam i wesołych świąt. Czy spędzanie świąt chrześcijańskich z ateistami lub antyteistami jest czymś akceptowalnym? Czemu nie? też spędzanie z partnerem homoseksualnym członka rodziny. Dlaczego nie? Dlaczego miałbyś nie spędzać świąt z ludźmi, którzy są w jakiś sposób dla ciebie bliscy? A może nawet nie są bliscy dla ciebie, może po prostu, nie wiem, są bliski dla ludzi, którzy są dla ciebie bliscy. No, pokój ludziom dobrej woli, tak? Wszystkim. Nie rozumiem, w sensie naprawdę to, że ktoś ma odmienne zdanie, czy przejawia zachowania, z którymi się nie zgadzasz, to nie jest powód, żebyś nie mógł życzyć mu wszystkiego najlepszego i mieć nadzieję, że czeka tę osobę w życiu to, co najlepsze. I życzyć tej osobie. Także absolutnie nie wiem, dlaczego miałoby być czymś nieakceptowalnym. Naprawdę myślę, że wręcz w tym czasie jest czymś nawet preferowanym, tak? Być może wyjście właśnie sobie ze swojej strefy komfortu i z ludźmi, którzy się zachowują tylko w taki sposób, który akceptujesz, i właśnie pójść do ludzi, którzy być może masz jakiś problem, i właśnie uściskać ich i życzyć ich wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. No. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, ostatnie dwa pytania i kończymy naprawdę, bo już mi się głos kończy. Co sądzisz o dogmatach adwentystów dnia siódmego? Będziesz przeprowadzał rozmowy z protestantami? Na ten moment nie mam tego w planach, ponieważ to jest jednak bardzo niszowy temat w Polsce, więc po prostu nie mam, ale może możliwe. Nie mam w tym momencie po prostu tego zaplanowanego. Czy grałeś kiedykolwiek na jakimś instrumencie muzycznym? Nie. To znaczy chyba gdzieś tam w podstawówce, na flecie, na muzyce, bo wszyscy musieli, ale nie, jestem człowiekiem absolutnie niemuzycznym, nie mam za grosz taktu, jeżeli chodzi o muzykę i wyczucia rytmu, przepraszam, nie mam za grosz wyczucia rytmu, naprawdę, w sensie jestem absolutnie amuzyczną osobą. Dobra. Wartościowa refleksja, mam nadzieję. Czy jest coś, co kanał, nie wiem, ale się dowiemy, robi lepiej od Wojny Idei? Tak, marketing robi zdecydowanie lepiej od Wojny Idei, bo jego autor jest geniuszem marketingu. Dobra, dziękuję za to ostatnie pytanie. Dobrej nocy wszystkim. Chcę umrzeć dzikowy. Nie umieraj dzikowy. Twoje życie jest wartościowe. Jeszcze możesz wielu ludzi uszczęśliwić w swoim życiu. Proszę nie umierać. Czy czytałeś Dune Herberta? Tak, czytałem, bardzo mi się podobała. Dobra, dzięki raz jeszcze wszystkim, wesołych świąt, wesołego nowego roku, trzymajcie się rodzinnie i tak jak mówię, naładujcie się na świętach na przyszły rok, ja przynajmniej zamierzam to robić. Karp świąteczny, czy słuchasz Rammsteinu? Jeśli tak, to co o nich sądzisz? Lubisz ten rodzaj muzyki? Zdarzało mi się słuchać, nie przeszkadza mi, ale też nie jest w najlepszym w mojej czołówce ani nic z tych rzeczy. Dobranoc, Ela. Czołgiem. Wesołych świąt. Dobra, dobrej nocy wszystkim.